Słuchasz polskiego programu SBS.
Wymieniła Pani szlak bursztynowy, od tego zaczęliśmy, szlak korzenny, a przed chwilą szlak kadzidlany. Jakimi kadzidłami handlowano, czy kupowali Rzymianie na Dalekim Wschodzie i do czego je używali?
Rzymianie i już wcześniej przed nimi władcy hellenistyczni, tacy jak właśnie Aleksander Wielki, używali mirry i kadzidła, tak jak trzech króli, prawda, z Ewangelii, którzy przynieśli mirę i kadzidło. I to było używane do celów religijnych, prawda, było spalane na ołtarzach. Ogromne ilości tego kadzidła były spalane na ołtarzach. Są wymieniane, oczywiście zawsze musimy podchodzić troszeczkę z przymrużeniem oka do niektórych źródeł, szczególnie jeżeli one wymieniają jakieś takie astronomiczne sumy, ale wiemy, że na przykład na pogrzebie Aleksandra Wielkiego spalono więcej niż, na pogrzebie Kleopatry spalono więcej niż cały ładunek statku kadzidła, prawda, na ołtarzach, więc ogromne ilości i jest to produkt bardzo drogi, prawda, bo kadzidło pochodzi, to jest żywica kadzidlana z drzew, które rosną tylko w bardzo niewielkim regionie, głównie w Omanie właśnie, w okolicach stanowisko, które się nazywa archeologiczne Korori albo Sumhuram. I tam miałam możliwość też tam właśnie pracować przez jakiś okres czasu i robiliśmy survey właśnie w górach, gdzie te drzewka rosną. To no, faktycznie jest to bardzo ciężka praca, tych drzewek, te drzewka są malutkie, no i żywicy tak wcale dużo nie dają, więc no, nie dziwię się, że był to bardzo luksusowy i bardzo drogi towar.
I jeszcze ostatni towar, znany nam, chyba najbardziej nam znana droga poza Morze Bursztynową, czyli jedwab. To była droga do Chin i z powrotem do Indii, tak?
Tak, tak.
Ten jedwab był wykorzystywany przez wytworne damy rzymskie, rzymianki, czy był do innych celów?
Głównie był używany jako ubrania, tak? Mhm. Ważne jest, żeby pamiętać, że szlak jedwabny w różnych okresach jakby przechodził przez różne tereny, więc szlak jedwabny, o którym mówimy w okresie rzymskim, to nie jest koniecznie ten sam szlak jedwabny, na który udaje się Marco Polo. To jest głównie szlak morski jedwabny, czyli który prowadzi przez właśnie Azję Południowo-Wschodnią do Indii, z Indii do Arabii i na północ, prawda, do Śródziemnomorza. Ale co warto wspomnieć o jedwabiu, jakby przy jedwabiu, to jest tak zwane Marchetti di Traiano, czyli hale handlowe albo galeria handlowa Trajana w Rzymie, gdzie sprzedawano właśnie jedwab w sklepach. W pierwszym wieku naszej ery Trajan, jeden z pierwszych cesarzy i takich jeden z najbardziej znanych i takich, który odniósł największy sukces cesarzy rzymskich, wybudował to ogromne centrum handlowe, taką, jak to się mówi u nas, galeria handlowa, w pewnym sensie pierwsza na świecie, która miała 150 sklepów i biur na 6 poziomach w samym centrum Rzymu.
I to było pierwszy wiek naszej ery?
Pierwszy wiek naszej ery, tak. Jeżeli ktoś z Państwa był w Rzymie, to mogli Państwo tego nawet nie zauważyć, nie wiedząc, co to jest, ale idąc ulicą Fiori di Imperiali od Koloseum, w stronę centrum Rzymu, po prawej stronie mamy forum, nie po lewej stronie, gdzie jest forum Romanum, ale po prawej stronie, gdzie mamy jeszcze kilka innych forów, przy kolumnie z bitwą Dacji, mamy właśnie naokoło niej tą galerię handlową Trajana. I tam były na przykład sklepy, które sprzedawały pieprz, sklepy, które sprzedawały jedwab, kilka nawet było sklepów, które sprzedawało jedwab z Chin. I w niektórych z nich pracowali Chińczycy w Rzymie.
Czyli mówimy o globalizacji naprawdę na pełną skalę w czasach rzymskich.
Tak.
O tym mówiliśmy troszeczkę, że Aleksander Macedończyk otwarł jak gdyby Europę na zrozumienie, że istnieją cywilizacje daleko i może one nawet są wyższe. A co tamte cywilizacje brały od Rzymian, od Europejczyków?
To jest właśnie bardzo dobre pytanie, które jest dość kontrowersyjne w pewnym sensie, jeżeli chodzi o źródła, dlatego że, tak jak wspominałam wcześniej, znamy źródła głównie rzymskie, przynajmniej historiografowie europejscy, europejscy naukowcy głównie jakby używają źródeł rzymskich, prawda? Ale wiemy, że Rzymianie są wspominani również w źródłach na przykład hinduskich, są nazywani Yavanas, w źródłach bramińskich i pojawiają się również w źródłach bramińskich, czyli w bardziej religijnych tekstach, ale pojawiają się również na przykład w baśniach z Tamil Nadu, który jest bardziej również na południu, ale bardziej na wschodniej części południowego wybrzeża Indii. Jeden z głównych stanowisk właśnie w Tamil Nadu jest Arikamedu, które ma również bardzo dużo rzymskich dowodów i rzymskiej kultury materialnej. I mamy tamilskie właśnie baśnie, w których występuje taki Yavanas, czyli taki cudzoziemiec, taki rzymski białas, który przypływa na statku, który zakochuje się, no troszeczkę taka Romeo i Julia, który zakochuje się w pięknej dziewczynie, która z nim ucieka, czy on ją porywa. No i jest taka troszeczkę kapuleci i ten, nie mam już tak, z epoki rzymskiej między Rzymianami i ówczesnymi Hindusami, więc ale były to ciekawa historia.
Tak, ciekawa historia, dziękuję. Ale czy były to negatywne czy neutralne relacje? Czy pozytywne może?
Powiedziałabym, że w tamtym okresie to były bardziej chyba neutralne stosunki typowo handlowe. Rzymianie nie mieli wielkich ambicji politycznego podboju albo terytorialnego podboju krajów tak daleko położonych na wschód. Oni mieli w pewnym momencie, była taka ambicja, żeby podbić Arabię. Wysłano tam kampanię militarną, która była prowadzona przez Aeliusa Gallusa, prefekta Rzymu w 24 roku przed naszą erą, no i która odbyła się, było straszne fiasko tej kampanii, przyszła burza piaskowa, no i oni po prostu wszyscy zginęli, prawda? Więc od tego czasu na dobrą sprawę Rzymianie byli zadowoleni, mieli tą granicę w południowym Egipcie, część Bliskiego Wschodu, a reszta to były kontakty czysto handlowe. Oni wysyłali agentów handlowych i prowadzili wymianę raczej niż podbój. To bardzo się zmieniło oczywiście w czasach Portugalczyków, którzy mieli troszeczkę inne poglądy na to, jak handel powinien wyglądać, no ale to już myślę, że jest na inną rozmowę.
Dziękuję bardzo za ciekawą rozmowę. Moim i Państwa gościem była historyk, archeolog, wykładowca na Uniwersytecie Flinders w Adelaidzie, pani dr Ania Kotarba. Dziękuję bardzo.
Dziękuję serdecznie. Do usłyszenia.
Zainteresowało Cię? Chcesz usłyszeć więcej? Słuchaj nas na podcastach dostępnych w Apple Podcast, Google Podcast czy Spotify lub w jakimkolwiek innym, który używasz.